Pasuje radio.
Dobry wieczór, witam Państwa, Agnieszka Tatarynowicz i zapraszam na program Poznajmy się w Twoim radiu. Dziś porozmawiamy o inicjatywie Uśmiech daje siłę, działaniach, które zaczęły się od pomocy powodzianom, a dziś obejmują wiele miejsc i wielu ludzi. Dziś moim gościem jest Małgorzata Musiał, germanistka, literaturoznawczyni, ale też działaczka społeczna z inicjatywy Uśmiech daje siłę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie Państwa.
Dobra, Gosia, cofnijmy się może do tego momentu, 2024 rok, powódź. Co się wydarzyło właśnie, że pojechałaś i zaczęłaś działać?
To się wydarzyło bardzo spontanicznie, dlatego że zostałam poproszona do pomocy na hali na ulicy Broniewskiego, gdzie trwała zbiórka przez tydzień dla osób z terenów powodziowych. Tutaj Piotr Chmielewski, który koordynował akcją, poprosił mnie, abym zajęła się pomocą w organizacji tego przedsięwzięcia, bo nie było to łatwe. I cóż, ciężki tydzień to był dla nas, dlatego że od rana do praktycznie godzin wieczornych dary przychodziły, z dnia na dzień było ich coraz więcej. Na koniec finalnie kilka ton jedzenia, darów wyjechało tirami na Dolny Śląsk. I cóż wtedy usłyszałam od Piotra? Powiedział, że ta pomoc nie skończy się tylko na jednorazowym czy kilkukrotnym wyjeździe. Ta pomoc będzie trwała dłużej. I tak też się stało. I od tej pory, po chyba miesiącu, zawiązaliśmy taką grupę wolontariuszy Uśmiech daje siłę i już regularnie staraliśmy się jeździć właśnie w te tereny powodziowe, gdzie ta pomoc była potrzebna tak naprawdę najbardziej. Czyli docieraliśmy do dzieci, do osób starszych, do seniorów, którzy tej pomocy potrzebowali najbardziej.
Że Uśmiech daje siłę to właśnie jest grono ludzi, może ich nie widać jakby w pierwszym momencie, ale są, prawda?
Tak. Uśmiech daje siłę to są osoby, które tak naprawdę są cichymi aniołami, które dają tą siłę, dają te skrzydła, które czasami nam podcina wiatr, ale przede wszystkim wspierają nas bardzo mocno, bo bez tych osób, bez tych cichych aniołów nie byłoby wielu akcji, które wyjeżdżaliśmy, nie byłoby możliwości zorganizowania. I to myślę sobie, że warto tutaj podziękować tym osobom. Jest ich bardzo dużo. Dziękuję. To są takie chyba osoby, które też całe życie pomagają.
Uśmiech daje siłę. Już powiedziałaś, że jakby połączyła was ta inicjatywa z Piotrem, tak? To co ona oznaczała jakby właśnie ta inicjatywa Uśmiech daje siłę?
Jak jechaliśmy w kilka osób na tereny powodziowe i pierwszy taki szok, pierwsze takie zderzenie z rzeczywistością było już na, powiedzmy, terenach Żelazna, niedaleko Bystrzycy, to wiedzieliśmy, że to już jest naprawdę obraz bardziej drastyczny, aniżeli było to pokazywane w telewizji. Tutaj jak zobaczyliśmy tę tragedię, zobaczyliśmy starszą panią, która z wózeczkiem szła do budynku, w którym były wydawane dary po jedzenie. To była godzina już po 12, ona nic jeszcze nie jadła, więc daliśmy jej to, co mieliśmy w samochodzie. Też pojechaliśmy pierwszy raz takim wozem strażackim, terenowym, chyba to się tak fachowo nazywa, gdzie mieliśmy załadowane najbardziej potrzebne rzeczy, jakieś kalosze, jakieś rzeczy, które nam mało miejsca zajmowały, a na tyle były potrzebne tym właśnie osobom. Docieraliśmy też do osób, które na przykład same wypompowywały wodę z piwnicy i to były starsze osoby. 90-letnia pani, która z wnuczką wypompowywała tą wodę słoikiem, bo nie miała czym. I to były takie naprawdę ludzkie dramaty. Później jak wjeżdżaliśmy w strefę zero, gdzie tak naprawdę zakaz był, tak? Poruszania się tylko osoby, które tam mieszkały, to był lądek, to też obraz naprawdę tragiczny. Nie było dróg, mosty były pozarywane niektóre i to tak naprawdę pokazało, jak wielkiej rozpaczy ci ludzie się znaleźli.
Jaka to wielka tragedia
tak naprawdę dla tych mieszkańców. No i ta pomoc była niesiona po prostu sukcesywnie, małymi kroczkami, ale regularnie.
No właśnie, bo to też jak wspominałaś, jak rozmawiałyśmy na ten temat powodzi, to mówiłaś, że chcieliście też dostosowywać jakby do danych potrzeb, prawda? To była różnorodna jakby pomoc.
Tak, początek pomagaliśmy właśnie na magazynach też rozdysponowywać tę żywność czy inne jakieś materiały budowlane. Natomiast później wjeżdżaliśmy też w miejsca, do których nawet po miesiącu jeszcze pomoc nie dotarła. I to był przykry widok, gdzie starsze osoby mówią, że nawet wody nie mają. Więc wiadomo, łapało to nas za serce. Było nas tam kilku wolontariuszy, więc każdy wiedział, co ma robić, tak, w danym momencie. I to też nas połączyło w takiej wspólnej inicjatywie, tak? Każdy wiedział, co ma robić i pomagał.
Wracałaś na Stargard i później z powrotem wracałaś na te tereny powodziowe, nie? I to nie było tylko jakby ta taka pomoc właśnie, tak jak mówisz, gdzieś czy dostarczanie wody, ale też zainteresowałaś się jakby dziećmi.
Tak, tutaj staraliśmy się właśnie docierać do dzieci, do młodzieży, do osób starszych, ale to też jakby zaczęło wypływać
z danej chwili
potrzeby, bo w momencie, gdy otwieraliśmy okno w samochodzie i pytaliśmy powiedzmy się danej osoby, jak pomóc, albo zupełnie takie inne pytanie, którego ta osoba się po prostu nie spodziewała, albo dawaliśmy, nie wiem, coś słodkiego, co mieliśmy w samochodzie, żeby tą osobę w jakiś sposób otworzyć, tak, na rozmowę. I to był chyba ten moment, który pokazał nam, że te osoby poza tą pomocą taką doraźną potrzebują tego kontaktu z drugim człowiekiem, tej rozmowy. I od tego się tak naprawdę to zaczęło, żeby poświęcić tym ludziom po prostu swój czas na rozmowę. Nie było to łatwe, bo tych ludzi było dużo. Natomiast my tak naprawdę zaczepialiśmy osoby, które spotykaliśmy na ulicy, jadąc samochodem.
Mm-hmm. Z tego też chyba zapoczątkowałaś ta akcja, słynna akcja Lizak.
Z przesłaniem.
Z przesłaniem, która tak naprawdę łączyła, tak, tereny powodziowe z, chociażby ze Stargardem, prawda?
Tak, ze Stargardem i tutaj z miejscowościami spoza Stargardu, bo to wyglądało bardzo spontanicznie, dlatego, że jak zobaczyliśmy, że te osoby bardzo ciepło i tak serdecznie reagują na to, co dostają, tak? Jakiegoś dosłownie przysłowiowego lizaka, cukierka, puszka jakiegoś napoju, cokolwiek, co mieliśmy po prostu pod ręką, bo my też jadąc tam nie pomyśleliśmy o tym, że taka drobna rzecz, a naprawdę wielką moc ma. I to chyba od tego się zaczęła ta akcja właśnie z tym lizakiem, później serduszka wycinaliśmy i były ręcznie pisane sentencje takie, które te osoby po prostu wzmacniały, na przykład, nie wiem, jesteśmy z wami, jesteś dzielny, albo uśmiechnij się. I to też pokazało taką solidarność wśród różnych środowisk, bo tak jak tutaj powiedziałaś, Agnieszko, tak, ta akcja tutaj przyjechała z nami do Stargardu, gdzie i szkoły włączyły się w to ze Stargardu, spoza Stargardu, Miejski Ośrodek Socjoterapii, który zrobił 1000 lizaków, gdzie ręcznie wycinane były serduszka, na których te sentencje były ręcznie pisane. I to jest taki wielki gest solidarności właśnie z tymi osobami i gwarantuję, że jakby ktoś z Państwa miał ochotę zadzwonić nawet do przedszkola wskazanego tutaj przez nas, w którym byliśmy z tymi lizakami, czy do szkoły, na pewno by potwierdzili, że tak było, że strażacy przyjeżdżali i rozdawali po prostu serduszka z lizakami.
No właśnie, taka drobnostka, chyba potrzeba takiego zainteresowania też, nie, tą sytuacją, poczucie, że ktoś jednak o nim myśli, nie?
Tak, i ta kartka z tym przesłaniem, z tym serduszkiem, nawet jak przedszkolaki nie potrafiły czytać, to mówiliśmy, weź karteczkę do domu, rodzice to je przeczytają i to na pewno był takim wielkim gestem solidarności dla nich.
Tam pewnie nawiązały też się jakieś przyjaźnie, pewnie znajomości.
Dokładnie.
No bo mamy 2026, a ty tam wracasz.
Jak bumerang.
Tak, jak bumerang. Dlaczego to dla ciebie takie ważne?
Dlatego, że gdzieś ta pomoc od zawsze była w moim sercu, jest bliska zainteresowaniom, gdzie drugi człowiek zawsze był w centrum. Natomiast od początku działaliśmy z lokalną fundacją z tamtych terenów, Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, gdzie zostaliśmy otoczeni wielką pomocą, tak? Bo dla nich robiliśmy wiele rzeczy, ale też
taka
współpraca...
Taka logistyczna pewnie, nie? Że oni was mogli wprowadzić pewnie.
Dokładnie, tak. By to zaufanie było budowane i to jest chyba takie ważne, że czuliśmy się tam zawsze zaopiekowani, bezpieczni i to jest też ważne, bo od początku ta współpraca układała się naprawdę na najwyższym poziomie. W lutym w 2025 roku zostaliśmy poproszeni o to, aby też poprowadzić właśnie i warsztaty, i pierwszą pomoc. Tutaj Piotr prowadził pierwszą pomoc przedmedyczną dla dzieci z terenów powodziowych. W jednym właśnie w hotelu, w którym też mieliśmy noclegi nieraz. I to jest też taka wspaniali ludzie, którzy zawsze serdecznie nas witają i zawsze ta rozmowa, nawet jak stamtąd wyjeżdżamy, zawsze jest tak, że dzwonimy do siebie, pytamy się, co słychać i tak dalej, więc nawet mimo, że każdy jest zajęty, tak, bo wiadomo, każdy gdzieś tam pędzie życia, nie zawsze ma czas na rozmowę, ale mimo wszystko są w ciągu roku takie chwile, kiedy po prostu dzwonimy do siebie i rozmawiamy. I to chyba jest też takim wyznacznikiem tego, że ta współpraca jest nawiązana dalej.
Udało się wam też jakby ściągnąć grupę tutaj, prawda? Dzieciaków na nasz teren.
Tak, to są właśnie dzieci ze szkoły w Trzebieszowicach, gdzie szkoła nie ucierpiała podczas powodzi, natomiast dzieci, które do niej uczęszczają, w większości zostały zalane, tak? Tam około 80% dzieci ucierpiało w powodzi. No i cóż, działaliśmy też tam warsztatowo. Piotr też prowadził tam warsztaty z pierwszej pomocy. Ja też jeździłam, prowadziłam różnego rodzaju warsztaty i te społeczeństwo jest naprawdę bardzo otwarte na taką współpracę. Jest Sandra, która tak naprawdę jest człowiekiem orkiestrą. Mhm. To jest osoba, która przez telefon potrafiła załatwić wszystko i tak naprawdę, mimo że dzieli nas te 500 kilometrów, to my ten wyjazd tutaj ich do Stargardu przez telefon zorganizowaliśmy. To była akcja-reakcja, pytanie-odpowiedź i ta konwersacja bardzo konkretna. Nie było dla Sandry, też tak jak i dla Piotra dla mnie nie ma słowa nie. Zawsze można w jakiś sposób tutaj wszystko poukładać. I rzeczywiście w czerwcu 2025 roku przyjechali w ramach Zielonej Szkoły, gdzie od poniedziałku do soboty spędzili wspaniale czas. Nie? Bardzo tak, zapełnione. No i przede wszystkim były też i warsztaty były później w miejscu, gdzie oni po prostu mieli nocleg.
No właśnie, tak mówisz, tak skromnie bardzo mówisz o tych warsztatach, a tak naprawdę one są cały czas do tej pory z tobą.
Tak.
Tak, to są i kartki przecież i dla seniorów.
Tak, to jest chyba to, że jak się chce pomagać, to ta pomoc po prostu zawsze jest potrzebna, tylko trzeba chcieć. I tutaj włączając się, tak jak wspomniałaś właśnie temat kartek, włączając się w akcję zorganizowaną przez Fundusz Masywu Śnieżnika, w grudniu wysłaliśmy około 600 kartek. I to nie było tak, że tylko tutaj sami działaliśmy. Nie, to były też osoby spoza Stargardu, z koła gospodyń wiejskich, gdzie na warsztatach dziewczyny robiły przepiękne kartki, ładnie spakowały, zaadresowały i zostały wysłane we wskazane miejsce. Następnie kartki wysyłane były też na święta Wielkanocy, ale tutaj już była krótka piłka i deklaracja już wcześniej, że tych kartek było dużo więcej niż 600 i było zrobionych ponad 1000 kartek.
Pięknie.
Więc wyjazd, który trwał od 1 do 12 marca polegał na tym, że po prostu z wielką radością wchodziłam do tych miejsc, które po prostu były często odwiedzane przez nas, z akcją kolejną, tak? Tym razem była to akcja kartek. W jednym z przedszkoli w Lądku zrobiliśmy tych kartek 140 na warsztatach. Ale to była też bardzo taka akcja zorganizowana i przede wszystkim cudowna kadra, cudowna pani dyrektor. A co ciekawe, obok przedszkola jest liceum. A że ja taki miałam pomysł od początku, aby te kartki były tak z sercem robione i tak jak się przyjrzymy tym kartkom, to jedna kartka była robiona tak średnio przez 5 osób. W 5 rękach się znajdowała,
no,
tak naprawdę.
Tak, taka łączona.
Łączona, więc tak, tak, więc to pokazuje tą wielką siłę, tą wielką energię płynącą z każdej kartki. I moje marzenie było to, aby na każdej kartce było ręcznie napisane życzenie. Po prostu od serca.
A te kartki, gdzie one powędrowały?
Jeżeli chodzi, tak, jeżeli chodzi o kartki, dzieci przede wszystkim jak usłyszały, że kartki będą, że kartki wykonane przez nich trafią do właśnie seniorów, do domów opieki, do szpitali, to naprawdę jakby wstępowała w nich taka podwójna energia, takie dobro, takie ciepło. Też później wykonywaliśmy zakładki, taki
tak,
kompleks
dużo
mają.
Takich, tak, tak, dużo takich właśnie małych jakby inicjatyw, ale bardzo ważnych, prawda?
Tak, że osoby, które te kartki dostają, to naprawdę mają wiele radości. Kartki były też robione w Stroniu w przedszkolu. W Bystrzycy były kartki robione przez wspaniałe kobiety, które są podopiecznymi Domu Opieki Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.
Czyli to wszystko tak, gdzieś angażujesz po prostu różne środowiska, prawda?
Tak, ale na przykład, dokładnie, na przykład dzieci narysowały, a w Bystrzycy kobiety pisały. Życzenia,
połączyć,
tak. Albo właśnie w liceum ogólnokształcącym dzieci dostały kartki od jednej pani przedszkola. Bardzo szybciutko te kartki zostały zapełnione pięknymi życzeniami.
No właśnie, to taka wspólna praca, nie?
Tak,
różnych jakby właśnie środowisk.
Dokładnie.
Nie?
I właściwie ponad 1000 kartek, większość została ręcznie dostarczona.
Dobra, mówimy o tych właśnie łączonych środowiskach, że tak, jakby łączysz te środowiska i gdzieś chyba te twoje serducho wędruje tutaj do środowiskowego domu samopomocy w Reczu, bo dużo tam czasu przebywasz, prowadzisz właśnie zajęcia. No co ty tam porabiasz w ogóle?
Tam już generalnie jeżdżę od około 2018 roku z przerwami, dlatego że...
Czyli to było pierwsze w ogóle?
Tak, to był pierwszy taki wyjazd. Później był wyjazd na stypendium do Niemiec, więc też troszkę wyleciało mi. Natomiast później pandemia troszkę pokrzyżowała plany i teraz regularnie raz w tygodniu jeżdżę do Recza od rana praktycznie do godziny tam 14-15 i spędzam cudowny czas z wspaniałymi ludźmi, którzy mają tyle serca, tyle tej empatii, że myślę sobie, że nie jeden zdrowy takiego serca nie ma.
No ja sobie zawsze tak myślę właśnie, że my powinniśmy się uczyć
tej pokory.
Tak, tej pokory i w ogóle. Oni mają w sobie jakąś taką dużą empatię i tyle jakiegoś takiego szczęścia, że można
tak, tak dlatego łapać. Tak. Dlatego, że jak tam jadę, to zawsze jakiś schemat warsztatów mamy, tak? Jest biblioterapia jako podstawa, bo uważam, że to jest coś, co na każdych warsztatach
tak, nawet
przekazuję.
Tutaj są z tobą książki.
Dokładnie.
Tak, tak, tak.
I zawsze na każdych warsztatach, czy właśnie w Reczu, czy na Dolnym Śląsku, wychodziłam od książek, bo to jest ta terapia, która pomaga w jakiś sposób odstresować się. Też wracając właśnie w marcu i w lutym, bo jeszcze w lutym byłam, czasami nas właśnie fundacja prosi o to, aby porozmawiać z osobami, które mają naprawdę ciężką sytuację, gdzie na przykład, no, żeby tutaj wspierać takie osoby, w których jest naprawdę tragedia wielka rodzinna, gdzie są dzieci małe, to zawsze ta literatura, ta książka stoi jako taka terapia. I tutaj po powrocie do Stargardu właśnie w lutym stwierdziłam, że coś trzeba z tym zrobić i jak w środę pojechałam do Recza, to nagraliśmy krótką bajkę z panem Rysiem, który ma 70 lat i jest osobą zawsze pełną empatii, pełną chęci do pomagania. I tę bajkę przesłaliśmy chłopcu, który sobie ją słuchał. I tak samo w domu opieki w Bystrzycy, krótkie takie rymowanki polskie nagrałam z dziewczynami po to, żeby właśnie czy w przedszkolu, czy w szkole pokazać dzieciom, że w sposób inny można przedstawić słowo pisane. Bo oni widząc tekst przed sobą i słysząc głos z telefonu, no bo taką mamy teraz możliwość, po prostu inaczej na to reagują. I to jest też taki piękny sposób łączenia tej literatury z taką terapią.
Tak, z terapią, dokładnie. W ogóle my zapominamy troszkę o tym, że książka ma taką moc, nie? A tutaj fajnie, jak można właśnie chociażby przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii
dokładnie,
trochę
połączyć.
Super, super.
I właśnie te kartki w Reczu powiedziałam tym uczestnikom, wysłuchajcie, tutaj u was zaczynamy akcję kartka. Wiele ciekawych pomysłów, co jeszcze w Reczu robimy. Od nich się tak naprawdę nauczyłam pracy w gipsie. To jest jedna z metod terapii, to jest ergoterapia, czyli to, co wytworzymy. I tutaj właśnie przyniosą dla ciebie misia, który jest symbolem też naszej fundacji Uśmiech daje siłę. Dlaczego? Dlatego, że jak byliśmy na Dolnym Śląsku i była potrzeba wspierania strażaków i WOT-ów, to z dziećmi wiele nie myśląc z dziećmi i czy z przedszkola, czy ze szkoły, nawet z dorosłymi uczniami, z młodzieżą, bez problemu robiliśmy kartki dla właśnie tych grup, które tak naprawdę bardzo mocno wspierały te społeczeństwo. I nie było to problemem, żeby 18-latki rysowały po prostu misia. I to był miś, tego misia 20 lat temu stworzył mój mąż, któremu mówiłam, żeby dorysował jakieś tam kwiatki, bo będzie po prostu misiem na Dzień Kobiet, tak? Od tego się zaczęło później i ręka wzięła go troszkę, obrobiła i dorysowała na przykład czapkę wojskową, zrobiła z niego żołnierza, czy na przykład na święta wielkanocne dorysowała jakieś tam inne elementy związane z tym świętem, czy na święta Bożego Narodzenia. Wracając właśnie do kartek, w okresie świątecznym dzieci uczyły się zawsze na warsztatach, uczyły się, czym jest kartka.
Tak,
czyli
bo rzeczywiście zapominamy jakby, nie?
Dokładnie, żeby przede wszystkim, no, zastanawiające jest to, że jak się pytam wśród dzieci, nie wiem, 10-15-latków, czy wysyłają kartki, czy wiedzą, czym jest kartka, to niestety padają często odpowiedzi nie.
No już się odchodzi do takich
tak,
właśnie...
Tak, a moim takim może też związane to jest z moją drugą jakby działalnością. Podczas badań wiele czytam listów, wiele czytam właśnie informacji ukrytych na kartkach i to też mi dało do myślenia, że chyba czas na powrót do tych pięknych życzeń, które wysyłaliśmy właśnie na kartkach i na takich warsztatach zawsze dzieci się uczą, jak jest skonstruowana kartka, no ale żeby nie było, że ja tylko mówię, a dzieci tylko mają po prostu to odwzorować, nie. One miały wykonać kartkę dla Mikołaja. I prawie 200 dzieci z terenów powodziowych w 2024 roku dostało prezent od Mikołaja, ale najpierw musiały napisać to, co chcą dostać od tego Mikołaja. Później Mikołaj do nich odpisał, napisał im piękne życzenia i te życzenia były pisane między innymi przez Miejski Ośrodek Socjoterapii w Stargardzie oraz przez Bank Żywności imienia Jacka Kuronia w Szczecinie. I to takie drobne gesty, a naprawdę uwierzcie państwo, jak dziecko zobaczyło prezent i do tego jeszcze kartkę, to uśmiech był bezcenny tego dziecka.
Tak, taka radość, nie?
Dokładnie.
Fajnie, fajnie.
W Reczu jeszcze właśnie robimy rzeczy z gipsu i tutaj mam dla ciebie, Agnieszko, odlew misia, który jest jeszcze ciepły, jak to się mówi, jeszcze musi trochę doschnąć. Jest z wielkim sercem robiony właśnie w Reczu, gdzie też te odlewy z gipsu wspierają wiele akcji charytatywnych. Między innymi do hospicjum trafiały, czy na inne jakieś akcje charytatywne i myślę sobie, że to jest też forma takiej terapii dla każdego z nas.
No właśnie, dużo tego pomagania w tym twoim życiu, nie? A co jest takie najtrudniejsze jakby w tym wszystkim?
Chyba najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że jak schodzi ta adrenalina, bo wiadomo, jak się wchodzi do domu opieki, to nie pokazujemy tych łez. Dopiero później, jak się wychodzi, czy jak się przyjeżdża z tego Dolnego Śląska, to gdzieś tam po prostu trzeba to przepracować, tak? Bo inaczej się nie da. To tak jak kiedyś Piotr powiedział, że ta adrenalina jeszcze trzyma, ale pamiętajcie, jak będziecie wracali do Stargardu, to po prostu zejdzie z was ta adrenalina i będzie trzeba po prostu te łzy
jakoś
gdzieś tam
odreagować.
Mhm. Tak, mhm. Te łzy po prostu będą musiały polecieć.
No, to jest chyba tak, rzeczywiście.
Co jest trudne? Trudne jest to, że ludzie bardzo często narzekają na to, że pogoda jest zła, że słońce krzywo świeci, a tak naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielkie dramaty są dosłownie za ich oknem, za drzwiami domów opieki, gdzie ludzie są pozostawieni bardzo często bez rodzin, tak? Bo to są już w takich stanach agonalnych czasami, że ciężko jest patrzeć na kogoś, w kim gaśnie życie. Mhm. I myślę sobie, że jak ktoś ma choć trochę w sobie empatii, niech pójdzie do takiego domu, do schroniska, do hospicjum i niech po prostu tam jakąś dobrą rzecz zrobi dla tych
albo
osób.
Albo poszuka takich osób właśnie.
Albo poszuka
się,
dokładnie
tak,
w swoim otoczeniu, a na pewno każdy z nas ma starszego sąsiada, starszą sąsiadkę, której warto po prostu pomóc.
A można się do was jakoś dołączyć jeszcze? No bo to Uśmiech Daje Siłę jest cały czas, prawda?
Uśmiech Daje Siłę, tak. Od lutego jest fundacją. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy. Teraz uruchamiamy akcję zbiórki książek po raz kolejna edycja, gdzie też książki będą trafiały na konkursy, które już przed nami niebawem będą organizowane.
A gdzie was można znaleźć? Na Facebooku?
Na Facebooku mamy stronę Uśmiech Daje Siłę.
Gosia, na koniec jedna historia, która została z tobą tak najmocniej.
Jedna historia, tak, pani Ania. Starsza pani, która w wieku 83 lat straciła wszystko, cały dobytek swojego życia. Jej korzenie są z Łobza, więc burmistrz tutaj Łobza też zaangażował się w pomoc. W grudniu zawoziliśmy, 2024 roku zawoziliśmy też prezenty od pana burmistrza. Później pomogliśmy zrobić kompleksowy remont tego mieszkania, gdzie pan tutaj Strąbek jeździł regularnie i po prostu wykonywał tam pracę niezbędne do tego, żeby przywrócić ten dom do stanu używalności. I powstało przepiękne mieszkanie, gdzie po prostu pani Ania może bezpiecznie sobie już mieszkać.
Także można komuś tak pomóc i bezinteresownie, przepięknie po prostu. Gosia, czego ci życzyć, powiedz, bo wiem, że też rozwijasz się naukowo. Zresztą tutaj wielkie gratulacje za drugie miejsce, bo się nie chwalisz. W edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej. Pewnie to też twój konik jest. Pewnie też zarażasz młodych ludzi.
Tak, na warsztatach staram się zawsze historycznie pokazać to, że ta mikrohistoria, ta społeczność lokalna jest bardzo ważna i ta historia właśnie nie tylko z faktów, nie tylko z dat, ale właśnie z takiej mikrohistorii jest bardzo ważnym elementem naszego kształcenia. A nie ukrywam, nawet książki na co dzień, jak czytam jakąś beletrystykę, to zawsze jest gdzieś element właśnie związany z II wojną. Praca powstała w Instytucie Literatury Nowych Mediów, gdzie mając wspaniałą panią promotor Agatę Zawiszewską-Semeniuk, po prostu byłam na tyle prowadzona, że ta praca powstała. Recenzentem pracy był pan dyrektor Instytutu, pan profesor Piotr Krupiński, którzy stwierdzili, że tę pracę właśnie warto wysłać na konkurs, bo ja to tak pisząc pracę magisterską myślałam, że to szuflady napiszę i tyle, a tu jednak takie wielkie zaskoczenie i to jest chyba też cenne doświadczenie, bo można tę pasją dzielić się, można tę wiedzę przekazywać w sposób taki, aby była dostępna nie tylko dla środowiska naukowego.
To ja ci życzę, tak, dokładnie, żebyś może wydania książki, słuchaj, w ogóle rozwijaj, tak, tą pasję. Zresztą życzę ci dużo sukcesów po prostu naukowych, ale tych w tych działaniu społecznym również. Także wszystkiego dobrego, Gosiu, dziękuję.
Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.
Małgorzata Musiał była dziś moim i państwa gościem. Jedna z osób, które stoją za inicjatywą Uśmiech Daje Siłę. Zaczęło się od powodzian, a do dnia dzisiejszego buduje coś znacznie większego, bo buduje relacje, pamięć i uważność na drugiego człowieka. Czasem naprawdę wystarczy mały gest, kartka, książka, czy też zwykła rozmowa, żeby komuś po prostu podarować siłę, a czasami wystarczy właśnie podarować uśmiech drugiej osobie. Dziękuję słuchaczom za uwagę. Zapraszam także do kontaktu. Numer telefonu to 512-8240. Na dziś to już wszystko. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.